Czyli się z góry dobrze widać. Dzisiaj tak patrzę, widać wszystkich. Jak się siedzi w kościele, to ktoś jak siedzi z tyłu, to ma takie wrażenie, że go nie widać. Tak samo w klasie, w szkole. No dobrze, ale to przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj jest takie święto w kościele, święto poświęcenia kościoła własnego. To znaczy tego.
Naszego.
I w tym momencie jest do wyboru kilka Ewangelii na to święto. Natomiast myśmy wybrali akurat tą u Zacheuszu. Ona jest chyba nawet pierwsza tam w tym katalogu Ewangelii.
Jako druga.
Druga. Dlatego, że ona nic nie mówi o świątyni. I to jest jej właśnie ta fantastyczna właściwość, że jest poświęcenie świątyni, a w Ewangelii nie ma nic o świątyni. Więc skąd się tam ta Ewangelia w ogóle wzięła? Żeby do tego dojść, to spróbujemy takim zakolem. Generalnie chrześcijanie nie używali świątyń na początku.
Bodajże do IV wieku.
Chrześcijanie do IV wieku gromadzili się po prostu w domach i najważniejsze było to po prostu, żeby się mieć gdzie zgromadzić. Liczyło się to, żeby się wspólnie spotkać, żeby liczyli się ludzie, liczyła się modlitwa, liczyło się łamanie chleba, czyli spotykanie na Eucharystii. I to nie były jakieś specjalnie poświęcone domy. To po prostu były domy, w których były warunki do sprawowania takiej liturgii. Może na to wpływ miało to, że chrześcijaństwo nie było religią legalną. I od czasu do czasu może nie było jakichś powszechnych prześladowań, ale od czasu do czasu wybuchały prześladowania, w których chrześcijanie musieli się gdzieś kryć, gromadzić. To nie był czas na budowanie świątyń, to nie był czas na budowanie miejsc kultu. Chrześcijaństwo w pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa, na początku IV nastąpiło dopiero w edykcie mediolańskim w 313 roku nastąpiło zalegalizowanie chrześcijaństwa, więc praktycznie do 311-313 roku, bo różnie ten reskrypt jest datowany, nie było możliwości budowania świątyń przez chrześcijan.
Tak, i dopiero od IV wieku powstają pierwsze świątynie, które się nazywały bazylikami. Co ciekawe, bazyliki na samym początku to były właśnie takie miejsca sądowo-targowe, miejsca zgromadzeń ludzi i to gdzieś zaczęło odpowiadać tej wizji świątyni, po co jest, żeby gromadzić się, żeby się spotkać. Nie liczyła się o tyle wartość zewnętrzna, kultyczna, tylko właśnie największą wartość miała wartość użytkowa, że może zgromadzić bardzo wiele ludzi. Dzisiaj świątyniami stają się stadiony, tak jak mamy przykład w naszej diecezji, stadion Gwardii Koszalin staje się jedną z większych świątyń. Tak samo ostatnie wydarzenia przebudzenia Krakowa, co się dzieje na stadionie Krakowi. Namioty stają się tymi miejscami zgromadzeń, jak w Skrzatuszu, czy może nawet na Woodstocku. I tak samo domy rekolekcyjne. To są miejsca zgromadzeń, to są miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą zobaczyć modlitwę, spotkać się z Jezusem, właśnie tak jak Grzegorz na początku powiedział, na łamaniu chleba, na tym, co stało się najważniejsze. I ciekawe jest to, że tam ludzie zaczynają doświadczać Chrystusa. Kiedy siedzieliśmy z Grzegorzem i zastanawialiśmy się dlaczego, to pierwsza myśl nam przyszła, bo nie przychodzą z obowiązku. Bo rzeczywiście jest w nich prawdziwe pragnienie tego, żeby spotkać się z Jezusem, żeby doświadczyć tego, jak działa.
To jest właśnie taki paradoks, że gdybym dzisiaj w Polsce na przykład chciał szukać takiego kościoła najżywszego, to paradoksalnie szukałbym go na Niedzielę Mszy Świętej. To jest smutne, ale nie tam bym szukał. Kościół najbardziej żywy, najbardziej dynamiczny to są właśnie takie miejsca. Dzisiaj. Bardziej stadiony, bardziej zgromadzenia, bardziej jakieś spotkania młodzieży. Nawet nasz Stadion Narodowy jest już wynajęty na 6 lipca przyszłego roku. John Baszobora będzie tam, nie wiem, czy to będzie spotkanie modlitewne, ewangelizacyjne, czy jeszcze jakieś inne. O ile nie będzie deszczu, to może nawet się uda, prawda? Natomiast to jest ciekawe, że chcąc spotkać Kościół najbardziej żywy, najbardziej dynamiczny, chcąc na przykład usłyszeć te rekolekcje słowo, mi się na przykład nie kojarzy w ogóle z Kościołem, tylko bardziej mi się kojarzy z wyjazdem. Z jakimś biwakiem,
ośrodkiem,
ośrodkiem, domem rekolekcyjnym, czymś takim. Czy zobaczyć, coś się stało chyba nawet niedobrego, nie?
Niedobrego?
Niedobrego. No bo mamy takie kościoły fantastycznie wybudowane, czy ten akurat budowany jeszcze na początku XX wieku, czy kościoły, no świetnie, mój Ja pochodzę akurat z Podkarpacia, tam biskup Ignacy Tokarczuk w latach 70., 60., 80., kiedy komuniści nie pozwalali na budowę kościoła. Proszę zobaczyć, w moim mieście pierwszy kościół po II wojnie światowej powstał w 77 roku dopiero. Więc tam była ogromna batalia o to, żeby w ogóle coś wybudować, bo ludzie mieli wiarę i chcieli, nie? Więc dzisiaj troszeczkę to zaczyna być takie, nie, że chce szukać wiary, to...
A właśnie, czy to jest niedobre, czy to jest właśnie ciekawe? W samej istocie, tak? Że nie tutaj, w murach, w świątyni, tylko gdzieś na zewnątrz można tego szukać.
No wiesz, to fantastycznie to wygląda. Ja się zgadzam z tobą, że to jest jakiś znak taki czasu dzisiaj, że Kościół w jakiś sposób pokazuje, że eksploduje też, no nie? Że już nie mieści się w ramach kościołów, no nie? Natomiast odwrotna sytuacja jest taka, że
to jednak to tutaj powinno być, nie? To pierwsze doświadczenie spotkania z Chrystusem to powinno być w kościele.
Albo jeszcze inaczej, chciałbyś komuś opowiedzieć o Jezusie, zaproś go do kościoła, zaproś go na stadion, to gdzie pójdzie? Gdzie byś ty poszedł?
Widząc tego, co się dzieje dzisiaj,
no poszedłem, to mi nie
poszedłbym na stadion. Proszę? Poszedłbym na stadion. Wiedząc, powiedzmy, czytając, co się dzieje na stadionach. Oczywiście biorąc pod uwagę jakieś spotkania ewangelizacyjne.
No na przykład. Akurat my jesteśmy pod wrażeniem ostatnio 18 października w Krakowie. Była taka inicjatywa bliżej BMW, bliżej, więcej, mocniej, a coś takiego. W Krakowie, na Krakowi, 150 księży, jak wyszło na murawę, na płytę boiska, no to mieli naprawdę kolejki do spowiedzi. To jest... No, nie mieszam z tym, bo to byśmy mieli homilię wtedy o
stadionie.
Organizacji Krakowa i o stadionie, nie. Sedno, może w inny sposób. Co się powinno dziać w kościele w takim razie, żeby kościół był tak atrakcyjny jak stadion? Ja myślę, że jeżeli mówimy o poświęceniu kościoła, to ważne, że poświęcenie kościoła, natomiast wróćmy do tej esencji chrześcijaństwa. To kościół nie tworzą mury, tylko ludzie. Jest mnóstwo takich przykładów, proszę zobaczyć, Europa Zachodnia, gdzie kościoły są bibliotekami, muzeami. Dla mnie, pamiętam, szokiem było pierwszy raz w życiu zobaczenie w Pradze na Hradczanach kościoła, co prawda ewangelickiego, który dzisiaj jest hotelem, prawda?
Uh-huh.
Taki bardzo ładny hotel, ale fasada jest barokowa, kościelna. W związku z tym, jeżeli tam jest dzisiaj hotel, to ja się tak zastanawiam, no... Nie, myśmy tak się kiedyś przy okazji naszego remontu ławek tutaj, fajnie, że ławki remontujemy, ale ktoś w nich musi siedzieć jeszcze. To te ławki są dla kogoś, nie? Nie po to, żeby były ładne. Więc jeżeli mówimy dzisiaj o święcie poświęcenia kościoła, to nie mówimy o świętych cegłach, nie mówimy o świętych ścianach, tylko o tym, co się dzieje w tych murach, o tym, co się powinno dziać. I tutaj trzeba było właśnie sięgnąć do tej dzisiejszej Ewangelii i tak pomyśleliśmy z Bartkiem, że to, co się powinno dziać w tych murach, to jest to, co się dzieje z Zacheuszem, czyli bohaterem tej dzisiejszej Ewangelii. To, co ja widzę akurat w tej historii Zacheusz, w tej historii spotkania Zacheusz-Jezus, co mnie fascynuje, to jest to, że Jezus dostrzega tego człowieka zupełnie inaczej niż wszyscy go dostrzegali. On był celnikiem, grzesznikiem, złodziejem, zdrajcą i to była taka etykieta, którą na sobie nosił. A Jezus widzi w nim kogoś innego, kogoś więcej. Patrzy na niego zupełnie inaczej, dostrzega go w ogóle. I przy okazji, proszę zobaczyć, jaki spinał tej Ewangelii. W oczach Jezusa on jest też synem Abrahama. Tego wszystkiego mu zabroniono. Jego wykluczono jako zdrajcę, jako współpracownika Rzymian ze społeczności Narodu Wybranego. Proszę zobaczyć, bardzo często w Ewangelii pada takie sformułowanie celnicy i grzesznicy. Celnik był synonimem grzesznika, a Jezus mówi do niego, nie jesteś celnikiem, jesteś synem Abrahama. Kościół jest szansą na to, żeby zobaczyć sobie kogoś więcej niż tylko człowieka, który gdzieś jest jakimś elementem statystyki w Polsce czy gdziekolwiek.
Krótka historia Zacheusza, którą czytamy tutaj w tej Ewangelii. Naprawdę w tym człowieku się dokonują wielkie rzeczy. I te wielkie rzeczy też, wydaje mi się, powinny się dokonywać w Kościele, właśnie kiedy się gromadzimy na Eucharystii. Zobaczmy, że tutaj dokonuje się zbawienie. W życiu Zacheusza dokonuje się zbawienie. On przemienia swoje życie, następuje pojednanie może i ze swoją historią życia, Bogiem również, i to się wiąże z konkretnym czynem, że rozda te połowy swojego majątku na ubogich, poczwórnie odda temu, którego skrzywdził. To jest piękne.
Imponujące.
To jest imponujące, że...
A dla ciebie jako ekonoma, co to znaczy, że zwraca poczwórnie?
Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Właśnie jak tak nawet i dzieliliśmy się z Grzegorzem, ja po prostu, no, tu jest, że był bardzo bogaty. Ja myślę, że to był okrutnie bogaty człowiek.
Przerażająco bogaty.
Przerażająco bogaty, bo skoro on połowę rozda i jeszcze może poczwórnie tym, których skrzywdził, no to nie potrafię sobie wyobrazić tej góry pieniędzy, którą miał. Ale zobaczmy, że po jednym spotkaniu z Jezusem, w nim dokonują się tak wielkie rzeczy.
Jeszcze jedna rzecz, która się tam dzieje. Proszę zobaczyć, gdzieś tam taki zawoalowany jest opis uczty. Dzisiaj muszę się zatrzymać w gościnę w swoim domu, mówi Jezus. Będę u Ciebie mieszkał, będę z Tobą jadł. Dla Żyda to było zawarcie przymierza z tym człowiekiem. To było uczta, ktoś, kto zasiadał do uczty z kimś, to w tym momencie stawali się przyjaciółmi, zawierali przymierze ze sobą. Takiego człowieka nie wolno potem było skrzywdzić, nie wolno było być jego wrogiem. Nawet choćby nie wiem, co się wtedy okazało. Ja z nim stworzyłem posiłek, to jest mój przyjaciel. Jestem z nim w przymierzu. Czy zobaczyć, my też jesteśmy tutaj na uczcie. Tak Kościół nazywa Eucharystię. My tu jemy. Przychodzimy się czymś nasycić, kimś nasycić. Podstawa to jest przyjęcie Komunii Świętej, przyjęcie, zjedzenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nie boję się nawet takich słów używać, dlatego że jak ktoś zostawia się pod postacią chleba, to chce, żeby go jedzono. Ale to jest bardziej temat na może kiedyś się zdarzy, że będziemy więcej mówić o Eucharystii, to sobie ten temat bardziej dotkniemy. W każdym razie, proszę zobaczyć, ja sobie zadałem takie pytanie, co się działo między Zacheuszem a Jezusem wtedy, kiedy oni wieczorem sobie jedli razem? Kiedy oni siedzieli razem przy stole i się cieszyli? Kiedy Zacheusz był szczęśliwy, że ktoś go dostrzegł. Kiedy Zacheusz był szczęśliwy, że ktoś chciał skorzystać z jego gościny, że dla kogoś był ważny, że mogli jeść razem ze sobą. To są imiona Eucharystii. To samo dzieje się teraz, ale to jest pytanie, czy ja to akurat w taki sposób przeżywam. To jest w ogóle pytanie, ile ja przeżywam.
Tak, właśnie słuchając słów tej Ewangelii, to, co żeśmy wyciągnęli z niej, co powinno się dokonywać w Kościele, pozostaje nam się siebie zapytać, ile ja z tego doświadczam. I czy na pewno to, o czym my tutaj mówimy, jest moim udziałem. Czy naprawdę to zbawienie jest się w stanie tutaj dokonać. I dzisiaj w tej Ewangelii wyciągnęliśmy takie trzy punkty, takie trzy miejsca. Zresztą jeszcze taka ciekawostka to do w ogóle drzewa sykomory. Zacheusz tam wszedł, to nie było takie drzewo otwarte, takie, że wszystko było widać. Zacheusz tam stanął i się ukrył, bo drzewo jest tak gęste, tak liściaste, że tam nie widać. Jezus go dostrzega. I dzisiaj takie pytanie dla nas, w którym my jesteśmy momencie tej Ewangelii. Czy ja stoję może w tym miejscu, gdzie słyszę o Jezusie, gdzie słyszałem o Jezusie. Może i zachwyciłem się Jego nauką, może widziałem jakieś cuda, uznaję, że Jezus jest kimś ważnym w moim życiu. Czy ja jestem w tym? Czy tylko słyszałem o Jezusie? Zobaczmy, co się dzieje dalej z Zacheuszem. On słyszał, ale idzie robić coś dalej. Pierwsze to pytanie, czy ja się zatrzymałem na tym, że słyszałem tylko o Jezusie, zachwyciłem się Nim.
Drugi taki moment, drugi etap relacji Zacheusz-Jezus, to już nie tyle Zacheusz słyszy o Jezusie, ale postanawia Go zobaczyć. Czyli idzie w jakimś kierunku, w kierunku Jezusa. Ale proszę zobaczyć, to jest genialny obraz ta sykomora, to Bartek dzisiaj wprowadził, bo to jest tak. Wychodzi, żeby zobaczyć Jezusa, ale nie chce być widziany. Prawda? Ja chcę to wszystko obserwować, ale nie chcę, żeby mnie ktoś zobaczył. I tutaj jest to, od czego zaczęliśmy tę homilię, prawda? Ja bym to mógł powiedzieć tak. Jezus mówi, widzę Cię za tym filarem. Widzę Cię, nie ukryjesz się.
Widzę Cię w przedsionku.
Przedsionku? Widzę Cię tam w tym przedsionku, nie ukryjesz się. Widzę Cię w ostatnich ławkach, nie ukryjesz się. Zobaczcie, ja też mam tak, jak siadam na przykład na radach pedagogicznych, to też chcę w ostatniej ławce, prawda? Ostatnio mieliśmy w sobotę, to stwierdziłem, że no jak siadam, jak jestem księdzem, chcę, żeby ludzie siadali blisko, ale sam siadam w ostatniej ławce, nie? Chcę widzieć, ale nie chcę być widziany. Natomiast Jezus ma wzrok, który przez te listowie naprawdę przechodzi. Przez filary, przez ostatnie ławki, przez przedsionki, przez wszystko.
Czyli ten drugi etap nazywaliśmy na drzewie. Czy siedzę i tylko obserwuję? Czy patrzę, jestem zaciekawiony i tam po prostu sobie tak przycupnąłem na chwilę.
Czyli taki postulat cywilizacyjny teraz, zejdź z drzewa, tak?
Zejdź z drzewa. Tak, to jest kolejne. I zobaczmy ten ostatni moment. Jezus mówi, widzę Cię, ale też zapraszam Cię do tego, żebyś stał się moim przyjacielem. Pragnę się z Tobą spotkać. Pragnę Cię zaprosić. Zaangażuj się w to. Zobaczmy, co robi Zacheusz. Zacheusz nie pozostaje biernym. Spotkał Jezusa, zobaczył Jego wzrok i zaczyna działać. Angażuje się. Nie pozostaje biernym, dalej siedząc na tym drzewie. Tylko szybko, jak to nawet Ewangelia mówi, z pośpiechem schodzi na dół po to, żeby zacząć działać. Po to, żeby móc poznać Jezusa, spotkać się z Nim.
To fajne, że Jezus nie jest taki agresywny, prawda? To nie jest tak, że Jezus, grzeszniku zejdź, albo celniku zejdź, widzę Cię. Jezus jest zobowiązany wobec Zacheusza. Jezus chce, żeby Zacheusz mu wyświadczył jakieś dobro. Jezus chce być dłużnikiem Zacheusza. To jest takie sympatyczne, prawda? Jezus nie jest tutaj agresywny, nie jest potępiający, nie patrzy jakimś niemiłosiernym wzrokiem. Jezus widocznie zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że Zacheusz też wie, co to znaczy być dłużnikiem. To znaczy być winnym czegoś. Jezus chce być dłużnikiem Zacheusza. Wyświadcz mi jakieś dobro, żebym ja, Bóg, mógł być Twoim dłużnikiem jeszcze bardziej.
Pozostają te trzy etapy i pytanie, na którym Ty jesteś? Na którym jesteś i czy zaczniesz działać? Czy pozwolisz Jezusowi też działać w tych pragnieniach, które masz w swoim sercu?